Pora na polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi. Polityczne spory. W każdą sobotę po 9.20 w Radiu Zielona Góra na 97.1 FM.
Janusz Rzeczkowski, dzień dobry. Zapraszam na polityczne podsumowanie tygodnia. W studio przy mikrofonach Grzegorz Maćkowiak, Prawo i Sprawiedliwość.
Witam pana, witam państwa.
Mamy pana Sławomira Kotylaka z Platformy Obywatelskiej.
Dzień dobry państwu.
Jest pani Marlena Kopi z Nowoczesnej.
Dzień dobry, witam państwa.
Jest pan Paweł Maciejewski z Kukiz 15.
Witam pana, witam państwa.
Dzień dobry i szanowni państwo, do dziś przygotowałem same miejskie tematy, także o mieście, o Zielonej Górze, a zaczniemy od sportu. Jednym punktem Telmet Enea BC Zielona Góra przegrał wczoraj z Anwilem. Mamy 2-2. Państwo się, że tak powiem, emocjonujecie sportem za Stalem. Jak to tam będzie? Macie jakieś przewidywania? Kto tam chodzi na Zastal? Widzę, że pan Paweł.
My chyba wszyscy tak naprawdę tutaj w studiu i zielonogórzanie śledzą te losy naszych sportowców i tak. Stelmetu i wszyscy kibicują, że jednak ten piąty mecz ostatni, ten ważący o wygranej, jednak wygramy, tylko że to będzie jednak we Włocławku. Nie, szkoda, że nie u nas i to tym jednym punktem. Tak, wszystko o włos, ale to pokazuje tak naprawdę tą czołówkę, która jest silna, walczy i te mecze akurat na szczycie są piękne do oglądania i do kibicowania, ale wierzymy, że jednak zwyciężymy, wejdziemy do finału, a finał będzie kolejny trofeum w kolejnych latach.
Czy
naszych.
Wiara jest, Stelmet pokazał już, że potrafi wygrywać we Włocławku. Pani Marleno, pani tak przygląda się
tak,
trochę?
Trochę się przyglądam. Trochę się przyglądam, no ja mam nadzieję, że szósty raz trofeum do nas trafi, bo to już szósty raz byłoby, z tego co wiem. I zdarzało się tak już, że Stelmet tak już balansował na granicy, ale zawsze dawali radę chłopaki. Także mam nadzieję, że tym razem też tak będzie.
To pokazuje też, że mamy równorzędne drużyny.
Tak, myślę, że nie trzeba się wstydzić naszej drużyny. No zresztą 5 zwycięstw pod rząd o czymś świadczy. I że tym razem też dadzą radę.
Sławomir Kotylak też tam w CRS-ie pojawia. Chyba kibicuje, prawda?
No ja jestem wiecznym kibicem koszykówki, to jest jedna wielka moja miłość.
Czyli nie żużel, koszykówka.
Żużel lubię. Lubię pójść, posłuchać tego ryku maszyn, lubię poczuć ten zapach specyficzny. Żużel lubię. To nie powiem, żeby to była dyscyplina, która by mnie jakoś tam obchodziła bardzo mocno, ale lubię. Lubię pójść, pooglądać.
Ale natomiast serce dla koszykówki.
Serce dla koszykówki może z tego względu, że przez wiele lat sam grałem aktywnie. Piątki tutaj te koszykarskie nasze, a także szóstki piłkarskie, bo i taki incydent w swojej jakby tu karierze
na
sportowej.
Na jakiej pozycji pan się najlepiej czuł?
W koszykówce? W koszykówce ze względu na moje jakby wartości wzrostowe, to zazwyczaj byłem jedynka lub dwójka. Przy czym jedynka zdecydowanie bardziej mi leży. Prowadzenie gry, trzymanie tempa.
Rozgrywanie, tak.
To jest to, co sprawiało mi największą przyjemność.
I dlatego pan trafił do polityki.
Czy dlatego trafiłem do polityki? Nie dlatego trafiłem do polityki. Do polityki trafiłem dlatego, że uznałem, że czas na jakieś zmiany, tak? Jak się samemu nie chce czegoś zmienić, to się niczego nie
osiągnie. O tym
jeszcze
porozmawiamy. Grzegorz Maćkowiak, też, jak rozumiem, kibic z Telmetu na ABC.
Oczywiście i myślę, że szkoda rzeczywiście, tak jak zostało powiedziane, że nie w Zielonej Górze, ale będzie ciężko, ale wydaje mi się, że mamy szansę wygrać. No to już kolejne mistrzostwo jest w zasięgu ręki i myślę, że Stelmet już pokazał, że ma rzeczywiście naprawdę zespół na bardzo wysokim poziomie. Miejmy nadzieję, że jeszcze przed nami po prostu europejskie laury. Teraz podwórko tutaj krajowe, a potem walka o europejskie puchary.
Dobrze, to teraz może już o sprawach związanych z funkcjonowaniem Zielonej Góry. Budżet obywatelski 2018 roku, bardzo przyspieszony, taki, o którym możemy powiedzieć, że tak może nawet i trochę zaskoczył wszystkich, bo zwykle co roku mieliśmy debatę dotyczącą kształtu, dotyczącą tego, w jaki sposób zgłaszać zadania do realizacji, w jaki sposób później je oceniać, wybierać, jak powinna wyglądać promocja. Tu pach, 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 szybko wszystko. Chyba do wczoraj był również termin zgłaszania pewnych wniosków. Przy okazji blackoutu w Urzędzie Miasta, tak, proszę nie łączyć tych rzeczy, ale to sprawia wrażenie, że jeśli chodzi o budżet obywatelski, jest takie poczucie, że w sumie on już się zakończył i jak państwo w tej chwili będziecie funkcjonować, czy jak oceniacie także tegoroczną kampanię związaną z prowadzeniem budżetu obywatelskiego, z tym, czym budżet obywatelski jest. Grzegorz Maćkowy.
Ja myślę, że budżet obywatelski jako inicjatywa tutaj społeczna, która powstała rzeczywiście parę lat temu, jest bardzo dobry, natomiast jest pewien problem od pewnego czasu. Natomiast odkąd zaczęto majstrować przy budżecie obywatelskim, najpierw tu niestety trochę Platforma zaczęła majstrować i w pewnym momencie, kiedy społecznicy też zaczęli konsultować tą sprawę, no nie było żadnego porozumienia, to znaczy pomysł Platformy przeszedł. Dzisiaj przyspieszenie w budżecie obywatelskim, nie wiem, z czym jest związane, może tym, że radni klubu Zielona Razem postanowili część tego budżetu dla siebie przygarnąć, można powiedzieć w ten sposób, bo oczywiście ten projekt, który zgłosili, no nie znam kogoś, kto mógłby być przeciwko. To znaczy rzeczywiście to jest potrzebne w Zielonej Górze, w ogóle o kąpielisku miejskim dawno się mówiło, żeby było to rzeczywiście z prawdziwego zdarzenia. Natomiast czy to rzeczywiście jest miejsce do budżetu obywatelskiego? No radni klubu Zielona Razem z koalicjantem Platformą Obywatelską mają w Radzie Miejskiej przewagę, co oznacza, że mogliby spokojnie to wpisać w budżet, zrealizować ten projekt, pochwalić się Zielonogórzanom. Natomiast próba wpisywania tego w budżet obywatelski oznacza tak naprawdę zabranie miliona złotych z tej puli no, dla Zielonogórzan, którzy mają małe projekty osiedlowe i ich dotyczące. Natomiast milion złotych wypadnie z tej puli, może więcej. Zresztą to wszystko...
No dobrze, to jest jakiś jeden z konkretnych przykładów, choć rzeczywiście pojawia się pytanie, czy to zasadne, żeby radni akurat, którzy mają te możliwości, o których pan powiedział, wnioskowali, żeby to albo inne zadanie było realizowane z budżetu i żeby no, gros tych środków chcieli przeznaczać właśnie w ten sposób. Sławomir Kotylak zmarszczył brwi na słowa o koalicjancie, ale może nie o tym, tylko też pytanie o budżet obywatelski i ocenę tegorocznego budżetu. Mówię w kontekście prowadzenia jego, bo no, wszystko wskazuje na to, że on jest jednak podyktowany terminarzem, kalendarzem i tego, żeby można było na przykład ogłosić wyniki jeszcze przed wyborami.
Być może i tak jest. Natomiast ja bym chciał zwrócić uwagę na problemy z budżetem obywatelskim w poprzednich latach. To znaczy pojawiały się propozycje, które nawet zdobywały miejsca premiowane tym, aby były zrealizowane te zadania. I potem się pojawiał problem, ponieważ budżet obywatelski z założenia działania tam zgłaszane miały być realizowane w następnym roku. No i tu się pojawiał problem, bo niektóre zadania wymagały przygotowania dokumentacji, pozwoleń, zgód. I terminy były niedotrzymywane. Do dzisiaj mamy kilka zadań, które nie ujrzały światła dziennego, choćby doświetlenie na hali CRS-u, wspomnianego naszego Stelmetu, gdzie można byłoby zdecydowanie ładniejsze oprawy, choćby początkowe meczu.
Chodzi o ten blackout słynny, prawda?
Tak, choćby ten blackout. W związku z tym przecież to było w budżecie obywatelskim, było zaproponowane przez mieszkańców, wygrało, że tak powiem, w danej kategorii i do dzisiaj mamy to niezrealizowane. Ja wiem, że tam są problemy natury technologicznej, tak? Ale one są do przeskoczenia i myślę, że to zadanie warto, żeby ono wróciło i zostało choćby zrealizowane. Natomiast wracając do pytania pana redaktora, budżet obywatelski w obecnej formie no, nie jest jakąś formą, która szczególnie już Zielonogórzan zaczyna interesować. Ona trochę jest jakby już skonsumowana przez sukces tych pierwszych budżetów, kiedy mieszkańcy chętnie brali udział w działaniach wskazywania zadań, w głosowaniach. Po tych całych zamieszaniach, do których doszło wraz z głosowaniami szkół, gdzie tak naprawdę zwykłe głosy mieszkańców no, przepadały z racji z efektu skali, tak? Jeżeli cała szkoła głosuje nad jednym zadaniem, no to trudno, żeby mieszkańcy przebili się z własnymi propozycjami, nawet jeżeli się, że tak powiem, skrzykną osiedlem, ulicą. No
to było już komentowane.
Tak, i to spowodowało pewne zniechęcenie i choćby patrząc na liczbę głosów oddawanych sukcesywnie w każdym kolejnym roku budżetu obywatelskiego, to proszę zwrócić uwagę, że mamy tendencję spadkową. W zeszłym roku na budżet obywatelski oddano około 18 tysięcy głosów. Ile w tym roku, to dopiero się okaże. Myślę, że jednak to nie będzie większa wartość, pomimo tego, że projekty zgłaszane przez mieszkańców są bardzo ciekawe projekty.
Marlena Kopi, Nowoczesna.
Dwa problemy. Pierwszy problem to jest taki, że rzeczywiście niefortunny jest termin majowy na zgłaszanie budżetu obywatelskiego.
To się rozpoczęło w czasie majówki w ogóle tej długiej,
gdzie
prawda?
Uciekło nam kilka dni, ponieważ mieszkańcy, tak jak większość Polaków, wyjechało w tym czasie na porozjeżdżało się.
Albo grillowało, spoczywało.
Albo grillowało,
i nie miało
mieli
głowy
inne,
do tego.
Tak, inne pomysły. I ja uważam, że rzeczywiście został ten termin nieprzypadkowo przez prezydenta zaproponowany po to, żeby wypromować radnych Zielonej Góry, o czym zresztą tutaj była mowa i czytaliśmy w gazecie, tak jak tu była mowa projekt przebudowy Ochli.
W której gazecie? A w tej gazecie?
W gazecie.
Aha, tej tutaj.
Tak
z ciekawości zapytam, na jedynce to jest, tak? Czy
nie? Nie, ale nie.
Akurat w innej czytałam, no, ale nie będę mówić. Mhm. To jest projekt, który rzeczywiście powinien stanąć na Radzie Miasta i zostać uchwalony przez radnych, a nie promować radnych tylko jednej opcji politycznej, nazwijmy to w ten sposób. Te budżety poprzednie rzeczywiście miały ten feler, że zabierały na przykład szkoły mieszkańcom pieniądze na jakieś drobne rzeczy i wymagało to zmiany. Sam projekt budżetu obywatelskiego wymagał zmiany, aby dotarł do szerokiego grona mieszkańców. Także tutaj są właściwie dwa problemy związane z budżetem obywatelskim. Ale ja chcę powiedzieć o czymś jeszcze innym. W zeszłym roku, angażując się w projekt obywatelski, w budżet obywatelski, chodząc na przykład po sąsiadach, okazywało się, że wbrew pozorom bardzo mało osób wie, na czym to polega, co to jest ten budżet obywatelski, co można zrobić.
Ale
z tym
o czym
budżetem?
To świadczy? Mieszkańcy mamy mało zainteresowanie i mało świadomości.
Nie, moim zdaniem to świadczy o małej świadomości mieszkańców i miasto właściwie powinno dołożyć wszelkiej staranności, żeby jak najbardziej rozpropagować i przeprowadzić szeroką kampanię, żeby ludzie mogli rzeczywiście wziąć w tym udział i poczuć się współgospodarzami miasta na pełną skalę. Brać udział i robić nawet te maleńkie rzeczy, nie wiem, kawałeczek chodniczka, czy kawałeczek jakiegoś drzewa posadzonego, ale żeby wiedzieli, o, to jest mój projekt, fajnie, ja wziąłem w tym udział. Natomiast nie ma świadomości w dużej liczbie mieszkańców, że coś takiego funkcjonuje i można w tym wziąć udział.
Paweł Maciejewski, Kukiz 15.
W budżecie obywatelskim było już dużo powiedziane na antenie. Tak naprawdę teraz ta edycja wystartowała troszeczkę za szybko. Była majówka, tydzień uciekł, później kolejne dwa tygodnie pomajówkowe takie minęły jeszcze szybciej, a sprostowanie jedno, bo do 18, czyli do wczoraj, można było zgłaszać wnioski, ale papierowo.
Papierowe, tak.
Do 20, czyli jeszcze mieszkańcy mają dziś sobotę, jutro niedzielę do 23:59 na zgłaszanie takich wniosków w formie elektronicznej.
Więc wiele osób jeszcze z tej formy może skorzystać.
I jak się okazało, wiele osób korzysta zawsze z takiej formy i wszyscy. Dużo osób zgłasza takie wnioski również na ostatnią chwilę, co pokazał zeszłoroczny budżet. Wnioski wpływały o 23:50, 58, nawet były 59. Byłem w komisji, widziałem, jak to mniej więcej wygląda. Teraz problem jest taki, że oczywiście ten budżet obywatelski jest trochę wykorzystany w kampanii już, można powiedzieć, startującej samorządowej, ponieważ wystartował za szybko, mieszkańcy nie zostali poinformowani dostatecznie wcześniej, że w ogóle budżet obywatelski wystartuje. Należałoby przynajmniej na miesiąc czy dwa puścić informację, że od 1 maja taki budżet startuje, nie na tydzień czy na dwa wcześniej, bo chyba bodajże taki był termin. Jest to fajna forma, jeśli chodzi o budżet obywatelski, żeby mieszkańcy mogliby się angażować, ale teraz on ma taką formę, przyjął formę trochę partyjną, trochę taką walki między samorządowcami, społecznikami. Mało mieszkańców tak naprawdę jest zaangażowanych w ten budżet, bo jeżeli teraz radni zieloni razem mówią, że to jest ich unikatowy projekt renowacji Ochli, kąpieliska, no to w zeszłych edycjach również były takie projekty dotyczące Ochli. Mhm. I co więcej, za 1 milion złotych, jak w czasie prac komisji, gdzie uczestniczyli też radni, stwierdzono, że za 1 milion złotych można jedynie ewentualnie oczyścić teren zielony. Nie starczy tych pieniędzy za 1 milion. A tu się okazuje, że jest tak rozbudowana, będzie rozbudowana infrastruktura, czego jeszcze w łączniku zielonogórskim napisane jest, że ten budżet będzie zrealizowany jako fakt dokonany, że on będzie. To zadanie jest wręcz
wygra. Czyli już nawet głosy zostały zebrane.
Tak, to jest opisywane. Więc,
nie ważne, kto jak głosuje, ważne, kto liczy głosy.
Czyli znowu jest to samo, dokładnie. Ja to mówiłem dwa tygodnie temu, że pewnie będzie tak, że radni Zielonej Razem wiedzą już, jaki będzie projekt, co może przejść. Oni już wiedzą, że ten projekt przejdzie. Ale zgodzę się tutaj z tym, że nikt z Zielonogórzan nie jest przeciwny temu pomysłowi. Mhm. Każdy od wielu lat stwierdza, i to jest oczywiste, że kąpielisko w Ochli powinno zostać wyremontowane, przygotowane w taki sposób, żeby była to infrastruktura letnia, ale niestety nie z budżetu obywatelskiego, a z budżetu miasta.
Jeśli mówimy o tych związkach prezydenta i klubu Zielona Razem, to one wydają się coraz bardziej ścisłe, bo nawet kiedy dostajemy jako dziennikarze zaproszenie na wydarzenie, to jest wysyłane ono organizowane przez Klub Zielona Razem, jest ono wysyłane z Urzędu Miasta Zielona Góra, po pierwsze. Po drugie, nawet w treści wiadomości jest napisane, że jest zaproszenie na konferencję prasową prezydenckiego klubu radnych. To też pytanie, czy tu nie mamy pomieszania z poplątaniem, Grzegorz Maćkowicz.
No tak, bo można by powiedzieć, że nie wiem, rzecznik prasowy urzędu jest jednocześnie rzecznikiem Klubu Zielona Razem, co chyba nie jest właściwe, bo mamy do czynienia z władzą uchwałodawczą i wykonawczą. Tutaj mamy faktycznie
pomieszanie z poplątaniem. Natomiast jeżeli chodzi o ten, o tą ochlę i o to, żeby zrobić to kąpielisko miejskie naprawdę na poziomie, to naprawdę wszyscy są za. Tylko znowu forma. Mamy rok wyborczy. Dlaczego tego nie zrobiono wcześniej? Dlaczego Zielonogórzanie musieli czekać tyle lat, żeby się tego doczekać, skoro pieniądze były? Skoro prezydent na to pieniądze oczywiście miał, bo teraz oczywiście jest rok wyborczy i trzeba wszystkie inwestycje robić w jednym roku, natychmiast najlepiej. Oczywiście z gazety Łącznik Zielonogórski dowiemy się oczywiście, kto zrobi nam tą ochlę i kto za tym wszystkim stoi i oczywiście tam nie uświadczy się w tej gazecie żadnej osoby z Platformy Obywatelskiej, nawet już z Nowoczesnej, z Kukiza, z Prawa i Sprawiedliwości. Tam jest tylko kilku radnych i Zielonej Rady i to też chyba nie wszyscy. No i oczywiście dzielny pan prezydent, także gazeta 12 stron, ale naprawdę można spotkać tutaj bardzo niewielu polityków, co pokazuje, jak ta gazeta jest apolityczna, bo rzeczywiście można powiedzieć, że tylko kilku tam występuje.
O sprawie w tym tygodniu sporo było mowy, rzeczywiście.
A gazeta już kosztuje prawie 1 000 000 złotych, także można powiedzieć, że jest to bardzo, bardzo dobra gazeta, 12 stron. Myślę, że na wybory będzie 16,
bo to jest taką możliwość. A Prawo i Sprawiedliwość zmieni ustawę w sprawie takiej prasy samorządowej, bo o to wnioskuje Rzecznik Praw Obywatelskich. Pan Bodnar właśnie wysłał takie pismo do ministra kultury, że powinny być zmiany w prawie, które uniemożliwią samorządom prowadzenie działalności medialnej.
Apel w tej sprawie już dawno jest wystosowany. Tak naprawdę czekamy na impuls tutaj ze strony rządu, żeby zająć się tą sprawą, bo sprawa jest skandaliczna. Znaczy tutaj w lewym górnym rogu jest napisane, że to jest informator samorządowy, ale przecież to w ogóle nie przypomina żadnego informatora. To jest gazeta, to jest po prostu pełna redakcja, która zajmuje się po prostu obsługą medialną paru radnych i prezydenta, a kosztuje to 2 miliony, jak wskazywałem ostatnio. I to już mamy do czynienia z 4 podmiotami w konsorcjum medialnym. No to, szanowni państwo,
stawiamy kropkę trochę w temacie budżetu obywatelskiego, ale jak słyszymy kwestii prezydenckich mediów, o których w tym tygodniu sporo się mówiło, gdzie w Zielonej Górze powinno powstać nowe schronisko dla zwierząt. No to jest temat, myślę, raz, że niecierpiący zwłoki, należałoby podjąć decyzję, ale z drugiej strony chyba jednak problematyczny, bo kiedy mieszkańcy słyszą, że miałoby powstać schronisko dla zwierząt, to wszyscy tak kochamy te zwierzęta, ale gdyby to schronisko miało powstać gdzieś w sąsiedztwie mojego, nie wiem, osiedla, to już bym się zastanowiła, czy to akurat tutaj, czy może lepiej znaleźć inne miejsce, bo mam wrażenie, że może dojść do takiej przepychanki, w którym miejscu ulokować tą inwestycję. Marlena Kopi, Nowoczesna.
To może ja zacznę od swojego standardowego stwierdzenia, że o czym mówimy od 2 lat, że potrzebne jest nowe studium zagospodarowania przestrzennego dla miasta. I uważam, że...
Studium lekiem na wszystko.
W pewnym sensie tak. Dlatego, że jeżeli mielibyśmy dobrze zrobione studium po połączeniu miasta i gminy, w którym mielibyśmy wytyczone, w którym miejscu ma powstać osiedle mieszkaniowe, gdzie jak miasto ma się rozwijać, w którym miejscu miałaby powstać na przykład strefa, nowa strefa przemysłowa, to może wokół takiej strefy przemysłowej moglibyśmy znaleźć miejsce pod nowe schronisko. Dlatego, że nie byłoby w ten czas uciążliwości dla mieszkańców, którzy budują domy. Oni też by wiedzieli, w którą stronę, miasto by wiedziało, w którą stronę to zabudowę mieszkaniową może jakby propagować i gdzie sprzedawać działki. I w ten czas byłaby dużo łatwiejsza sprawa z lokalizacją takiego schroniska. Więc z jednej strony pewnie jest to zawsze jakiś problem, bo uciążliwość schroniska jest bardzo duża, ale o naszych braciach mniejszych musimy pamiętać. Natomiast ja tu zetknęłam się też z wypowiedzią radnego Filipa Gryko 30 marca w telewizji, który powiedział, że to jest program wyborczy i zawsze przed wyborami wypływa sprawa schroniska. Natomiast ja chcę przypomnieć, że pan prezydent 12 lat nami rządzi, czyli to są jego 4 wybory, więc ja myślę, że trochę czasu było na to, żeby uporządkować schronisko, które w tym miejscu jest od czasów przedwojennych. I jeszcze może powiem jedną sprawę, że schronisko to jest jedna sprawa, która bezwzględnie wymaga naprawy, przeniesienia, budowy nowych standardów. Natomiast wypływa również drugi problem, pochówku zwierząt, które mamy w domach.
I to no, jest można bardzo, by było spróbować te sprawy w jakiś
bardzo
sposób.
Bardzo poważny tu jest problem. Nasza koleżanka partyjna Ewa Beata Łabęda zaproponowała taki park ostatniego spaceru. Ja uważam, że to jest bardzo dobry pomysł, który można by propagować, gdzie można by wyznaczyć teren, w którym każdy właściciel kupowałby drzewko i pod tym drzewkiem sadził, a pod tym drzewkiem chował swojego pupila. Mielibyśmy nowy, ładny park, a dla wielu osób, bo ja myślę, że na przykład no, młodzi ludzie, którzy gdzieś tam się poruszają, mogą zawsze pojechać do lasu, tego zwierzaczka tam zakopać niezbyt chętnie, bo to nie o to chodzi, ale na przykład dla wielu starszych osób, które mieszkają w blokach, które nie mają możliwości, żeby z tym pieskiem ukochanym czy kotkiem gdzieś pojechać i coś z nim zrobić, to byłoby dobre rozwiązanie, więc
taka ja propozycja. Myślę,
dwa problemy tutaj mamy do rozwiązania, bardzo poważne.
Paweł Maciejewski, Kukiz 15 w kwestii schroniska dla zwierząt.
No, budynek schroniska teraz jest dokładnie dość stary, infrastruktura przestarzała i należałoby wybudować taki budynek na nowo. Czy w tym samym miejscu, nie wiem, tam ulica Szwajcarska, ta są domki jednorodzinne. Jeżeli osoby opiekujące się tym schroniskiem twierdzą, że powinno być tu chyba nowe miejsce, to należałoby takie miejsce znaleźć. Na pewno to powinno być miejsce skomunikowane według mnie z miastem, to znaczy gdzieś blisko przystanków MZK, blisko jakiejś może młodzieży, żeby dzieciaki, młodzież, która ewentualnie chce wyprowadzać, opiekować się, a takich wolontariuszy jest mnóstwo, miała ewentualnie sprawny dojazd, bo na tym też należałoby pomyśleć, bo wiele dzieciaków chciałoby, ale
to co,
ewentualnie...
pętla na Jędrzychowie, czy pętla na Chynowie, czy pętla autobusowa gdzieś w Łężycy?
Ciężko powiedzieć, należałoby przestudiować i przeanalizować całą mapę Zielonej Góry i gdzieś wiedzieć tak naprawdę, w których miejscach za jakieś, nie wiem, 2-3 lata nie powstanie blokowisko. To jest pierwsza sprawa. Teraz można oczywiście wytyczyć, bo terenów jest mnóstwo Zielonej Góry i to na terenach nawet i przyłączonej Zielonej Góry jest tego dużo, ale tu pierwsze co, plan miasta. Ja jeszcze bym ewentualnie tak proponował i raczej zwrócił uwagę na to, żeby ten schronisko było gdzieś w pobliżu parku, bo przecież to jest oczywiste, lasów, więc taki teren ewentualny mógłby być, to jest wielkości takiego boiska do futbolu amerykańskiego, może gdzieś w okolicach ogrodu botanicznego. Tam są bursy, tam jest młodzież, tam jest dojazd w kierunku Jędrzychowa, jest miejsce skomunikowane, jest park piastowski, jest duża przestrzeń, żeby ewentualnie z tymi pieskami gdzieś wyjść, pobiegać, a zarazem wiadomo, że ten teren nie będzie zurbanizowany, więc ta część miasta zachodnia to jest już kraniec Zielonej Góry i część rekreacyjna. Możliwe, że tam by się znalazło miejsce na przynajmniej taki spokój w lesie, no ale czy ewentualnie, tak jak tu pani z Nowoczesnej wspomniała, czy to miał być od razu budowany cmentarz dla zwierząt, no to tutaj niestety...
Sławomir Kotylak, Platforma Obywatelska.
Znaczy ja spytam przewrotnie, czy Zielona Góra jest tak już zurbanizowanym miastem, że w granicach miasta nie można znaleźć miejsca na to, aby faktycznie te psiaki miały miejsce do tego, żeby spokojnie tam sobie funkcjonować. Pomysł z parkiem, przecież właśnie taki park może tworzyć funkcję pasa ochronnego. Wiele lat temu ktoś popełnił błąd, myślę, brak właśnie przemyślanej strategii rozwoju miasta i kwestii urbanistyki w mieście spowodował, że miejsce, w którym obecnie znajduje się schronisko, przecież ono w zasadzie przez wiele lat funkcjonowało i nikomu nie przeszkadzało, tak? No ale błędy i jeszcze raz błędy w obszarze rozwoju miasta, w obszarze planowania spowodowały, że pozwolono miastu rozwinąć się w sferze budownictwa mieszkalnego. Doszło do sytuacji, w której mieszkańcy zaczynają się uskarżać na hałas, na zapach płynący z tego miejsca. No ale pytanie, kto tam był pierwszy, tak? Gdyby nie dopuszczono do sytuacji i nie wydano pozwolenia na zabudowę tego obszaru, byśmy dzisiaj mogli
trochę
mówić o...
Trochę strzelnicą na Chynowie, prawda?
Dokładnie, no to jest ten sam kazus, tak? Kiedyś strzelnica była w szczerym lesie, tak? Nikomu nie przeszkadzała, a dzisiaj mieszkańcy mówią o tym, że im śród do zupy wpada. I to jest jakby efekt tego, że no, nie mamy. I tutaj się zgodzę z koleżanką. Jeżeli mamy plan zagospodarowania przestrzennego, który jest realizowany punkt po punkcie, do którego nie wprowadza się zmian przy każdej nadarzającej się okazji, przy każdym pomyśle, który się tylko pojawia, tak? Wówczas mamy sytuacje klarowne. Jeżeli ktoś się decyduje wybudować dom, mieszkanie, deweloper, wykupić działkę w okolicy takiego czy innego miejsca, bo zaraz wypłynie kwestia oczyszczalni śmieciów, czy też kwestia wysypiska śmieci, tak, i to będzie powtarzany problem, tak? Czyli takie bieżące gaszenie pożarów na pewno nikomu nie służy. A gdyby mieć założenia wieloletnie, z wyprzedzeniem powiem 20-30 lat do przodu, podzielić miasto na pewne kwartały i wskazać ich funkcje, wówczas nie zmieniając tych funkcji, no nie będziemy potem mieli tego typu problemów.
Grzegorz Maćkowiak, Prawo i Sprawiedliwość.
Rzeczywiście schronisko jest potrzebne i to jest sprawa od wielu lat. Zresztą osoby, które zaangażowane są w pomoc zwierzętom, które po prostu o te zwierzęta dbają, już tyle lat już apelują o to, przychodzą na sesję Rady Miasta, walczą o to i za każdym razem właśnie są zbywani na zasadzie, że jest albo kampania wyborcza, albo nie ma pieniędzy. Oczywiście właśnie znowu ciągle nie ma pieniędzy. Znaczy na wszystko pieniądze są, ale na pewne rzeczy oczywiście tych pieniędzy nie ma. My tu oczywiście zaprezentowaliście Państwo parę pomysłów, gdzie to mogłoby być, jak to mogłoby wyglądać. Ja myślę przede wszystkim, dlaczego miasto nie zaproponowało niczego? Dlaczego miasto nie zaproponowało kilku wariantów, do których można by było się odnieść? No chyba tego się wymaga od miasta. Jeżeli chodzi o planowanie, o studium, o plany zagospodarowania przestrzennego. Tak, ale ja mam wrażenie, że teraz to jest kolejne zaklęcie, które się powtarza przy każdej okazji. Mamy umierający CIS 800-letni. Też słyszałem, że trzeba zmienić jakiś plan. Ja się pytam, tam trzeba natychmiast działać, a nie zmieniać plan, bo tam plan to można sobie zmieniać za parę miesięcy. Brakuje natychmiastowych działań, ale są ciągłe debaty. Jeżeli chodzi o to planowanie, tak jak pan mówi, 20-letnie, no ale to jest aberracja. Dlaczego? Bo to by oznaczało, że w mieście mamy wreszcie jasno pokazane, co gdzie będzie. A co to by oznaczało? To by oznaczało, że wszyscy inwestorzy mają równe szanse. Ale tak w mieście nie jest. W mieście jest tak, że są działki, które są teraz mają funkcję rekreacyjną, ale za 2 lata nie będą miały tej już funkcji, bo się okaże, że nagle jest potrzebna bardzo ważna inwestycja mieszkaniowa, akurat w tym danym miejscu i nagle radni prezydenci zmienią plan zagospodarowania przestrzennego. Także oczywiście wizje są bardzo ważne, natomiast realizacja i wykonanie jest fatalne, bo oczywiście może w roku wyborczym tak nie będzie, bo będzie tutaj troszeczkę więcej ostrożności przy tym, ale zaręczam panu, że od roku 19 i 20 znowu wszelkie plany zostaną wywrócone.
To teraz porozmawiajmy właśnie o tych planach funkcjonowania Zielonej Góry w kontekście budownictwa mieszkaniowego, ale w kontekście jakby kwestii związanej z tym, w jaki sposób to budownictwo jest realizowane i w ujęciu miejsc parkingowych, bo w tym tygodniu na antenie Radia Zielona Góra zajmowaliśmy się kwestią nieodległego od naszej redakcji osiedla Winiarnia Home, które funkcjonuje. Tutaj od Moniuszki można dojechać bez problemu. Od Fabrycznej, zdaje się, jest wjazd. Natomiast mieszkańcy skarżą się na brak wystarczającej liczby miejsc parkingowych. Okazało się, że kiedy deweloper wnioskował o te inwestycje, to miasto zgodziło się na to, żeby skompensować tą liczbę miejsc parkingowych jakimiś odległymi miejscami parkingowymi, nie wiem, do 200 metrów w promieniu od tego osiedla. I w tej chwili znaleźć tam miejsce parkingowe to jest bardzo duży problem. Pod postem i naszym artykułem, nawet całym zapisem wideo audycji Radio Zachód Interwencje, pojawiło się zaraz bardzo dużo innych komentarzy z innych osiedli, gdzie mieszkańcy wskazują, że tu nie ma miejsca, tu nie ma miejsca, tu nie ma miejsca i że generalnie jest to bardzo poważny problem mieszkańców Zielonej Góry. Mamy przecież, zdaje się, inwestycję deweloperską na Godlewskiego, gdzie też już wkrótce, kiedy tam to zacznie funkcjonować na pełnych obrotach, będzie kłopot ze znalezieniem miejsca parkingowego. I co dalej? Jest program 1000+, w tym roku ma być zrealizowanych 500 miejsc, ale jak się słyszy tego wszystkiego, no to zaczynamy zadawać sobie pytanie, w jaki sposób rozwiązać te kwestie w sposób dużo bardziej, nie wiem, programowy czy skuteczny. Grzegorz Maćkowiak.
Ja myślę, że to jest skandal, to znaczy to, co tam się dzieje i to, w jaki sposób dopuszczono do tej inwestycji. Tam według tego, co prezydent Kaliszuk tłumaczył, to tam netto jest poniżej jednego miejsca parkingowego na mieszkanie. Ja myślę, że to znaczy w ogóle pomysł na to, żeby w promieniu jakichkolwiek metrów kompensować osiedlu miejsca parkingowe, jest ograbianiem mieszkańców tych okolicznych osiedli i miejsc z miejsc parkingowych, bo to są ich miejsca parkingowe, które oni za chwilę czy już tracą i muszą parkować jeszcze dalej. Ja przepraszam bardzo, jeżeli mamy inwestycję i prezydent się na nią godzi i określa to w ten sposób, no to przecież wiadomo, że sobie ściąga na głowę same problemy. Druga sprawa. Dlaczego miasto teraz z własnych pieniędzy, środków publicznych będzie musiało przygotowywać miejsca parkingowe, bo inwestor tych miejsc parkingowych robi za mało? Powiem Państwu dlaczego. Dlatego, że ilość miejsc parkingowych zwiększona w tym miejscu oznaczałoby, że inwestor zarobi trochę mniej. No bo wiadomo, będzie miał troszkę mniej miejsca, żeby wybudować kolejne bloki, czy też kolejne mieszkania. I tu jest podstawowy problem. Tutaj miasto nie jest aktywne, to znaczy miasto tu jest uległe wobec inwestorów i potem bardzo często tak to wygląda. Ale jeszcze
miasto chwali się tym, miasto, że właśnie w Zielonej Górze jest rozwój rynku mieszkaniowego i porównuje do Gorzowa, gdzie tych mieszkań buduje się
bardzo dobrze, tylko szkoda, że to jest kosztem mieszkańców później, bo potem jeżeli nie mamy gdzie postawić samochodu, no to przecież nie możemy do takiej sytuacji doprowadzać, że ludzie po prostu będą po kilometr stawiać samochód dalej. Ostatnia sprawa. Na tym osiedlu jest jeszcze jeden, nazwijmy to hit. To znaczy tam jest plac zabaw. Znaczy to jest oczywiście dużo powiedziane. Ja widziałem tam zdjęcie placu zabaw, który jest, można powiedzieć, klatką. To znaczy
ogrodzony siatką.
Ogrodzony z góry, z dołu. Kwadrat, nie wiem, 2 metry na metr. Tak wyglądają dzisiaj osiedla nowoczesne, podkreślam, które powinny spełniać te najwyższe standardy. Do takich rzeczy się dopuszcza. A dlaczego się dopuszcza? Bo miasto się zgadza na wszystko tak naprawdę dzisiaj i nie ma żadnego planowania, o którym tutaj tyle mówimy.
Sławomir Kotyrak, Platforma Obywatelska. Może jest tak, że skoro jest popyt na takie mieszkania i skoro ludzie kupują, no to wiedzą, w co się pakują w kontekście miejsc parkingowych.
Powiem tak, popyt i podaż to jest bardzo złożona, że tak powiem, tematyka. Patrząc na nasz rynek tutaj budowlany, no ja już zadałem pytanie prezydentowi, tak? Dlaczego tak się stało, że deweloper może więcej niż nawet pojedynczy mieszkaniec, który chciałby wybudować sobie domek jednorodzinny, tak? I kupić działkę. To są zupełnie dwie różne sprawy. Pierwsza sprawa, jeśli chodzi o miejsce parkingowe. Wynika z tego, że miasto bardzo mocno rozwijało się w latach 70. i 80. i wówczas w planach przedstawianych jako te do wykonania myślano o określonej liczbie samochodów przypadających na mieszkańca. No i mamy taki oto efekt, że te plany z lat 70. nijak się mają do współczesności. W związku z tym na tych, powiedziałbym, 30-40-letnich osiedlach...
Trzeba sięgać do lat 70. czy 80., bo jak się słucha wypowiedzi prezydenta, to on mówi, że on 8 lat temu nie wiedział, że to tak
pójdzie. Pozwoli pan redaktor, że ja skończę jakby myśl, bo tam jest zawarta pewna logika w tym.
Dobrze.
I tam faktycznie na dzień dzisiejszy będzie problem z dostępnością miejsc parkingowych, no bo osiedla są już dawno wybudowane według określonego wzorca i teraz trudno jest znaleźć nowe miejsca dla zwiększonej liczby pojazdów na tychże osiedlach. Ale jest drugi problem, który jest właśnie problemem obecnego prezydenta i obecnej władzy, a mianowicie problem nowych osiedli. Bo jeżeli przyjmujemy, że te stare były projektowane i dzisiaj trudno tam przekształcić się tak na bardziej komfortowe w tym obszarze, o tyle nowe osiedla no z założenia powinny przyjmować już dzisiejsze współczynniki. A dzisiejszy współczynnik mówi o tym, że na przeciętnego mieszkańca Polski mamy, drodzy Państwo, ponad 2,3 samochodu zarejestrowanego. W związku z tym, no przyjmując choćby taki współczynnik dla projektu osiedla, no trzeba byłoby przyjąć, że na tym osiedlu jeden mieszkaniec będzie miał 2 samochody. Oczywiście to jest pewne swego rodzaju utopia, dlatego ja tu mówię o zarejestrowanych pojazdach, także ciężarowych i tak dalej, bo to jest system UCEPiN.
Ale mówi się o tym.
Ale przyjmując te nowe założenia ustawy, która z jednej strony fajne rzeczy wprowadziła, bo poszerzyła miejsca parkingowe do wartości minimalnej, czyli już nie będzie takiego kombinatorowania, że miejsce parkingowe ma 2,05 i w zasadzie sąsiad sąsiadowi robi dziurę w drzwiach, chcąc wysiąść z własnego samochodu. Dwa, powiększono miejsca i określono liczbę miejsc dla inwalidów, co też jest fajnym pomysłem. To już jest jakby ustawodawczo przyjęte. No ale teraz właśnie dochodzimy do kwestii, jak to jest realizowane. No i niestety u nas w mieście pokutuje ten współczynnik. Ja i deweloper to mój brat. I w związku z tym, jak chcesz, to możesz wybudować blok, a miejsca parkingowe zlokalizuj nawet 400 metrów, czego sam już doświadczyłem, o czym już opowiadałem, może nie tu na antenie, ale przy okazji kampanii przedwyborczej, gdzie lokalizacja nowego budynku w obszarze, w którym ja akurat mieszkam, w żaden sposób nie nadawała się na taką liczbę lokali, która tam została wybudowana. W rezultacie deweloper wskazał 400 metrów dalej miejsce, którym on jest w stanie wybudować ten parking. Miasto przyjęło tego typu warunki, tylko konia z Żydem temu, kto rano te 400 metrów będzie robił do tego samochodu.
Dobrze,
albo z zakupami z tego samochodu będzie szedł do własnego mieszkania.
Ja myślę, że przede wszystkim należałoby sprawdzić w prawie budowlanym, bo z tego, z mojej wiedzy wynika, że w prawie budowlanym jest zapis, że na każde nowo budowane mieszkanie powinno być 1,5 miejsca parkingowego.
No właśnie, ale jest taką
kompensatą. Nie miasta Zielonej Góry,
tak, ale tutaj właśnie władze naszego miasta, pan prezydent, nie stają na wysokości zadania i nie pilnują. Oczywiście w nowe wszystkie inwestycje w dużych miastach, nowe bloki, które powstają, najczęściej mają parkingi podziemne, które zabezpieczają może nie dla wszystkich mieszkańców, ale przynajmniej dla dużej części mieszkania, miejsca parkingowe, oprócz tego zewnętrzne miejsca parkingowe. W Zielonej Górze takich rzeczy się w ogóle nie praktykuje i to jest, od dawna mówi się o tym, że pan prezydent najbardziej jest związany z deweloperami i pilnuje ich interesów. Druga sprawa, zagęszczanie starych osiedli. Tutaj to, co panowie wcześniej powiedzieliście, że były one budowane w latach 70., 60., 80., wiadomo, że nie było tam przeznaczonych tylu miejsc parkingowych, ale z drugiej strony, patrząc na przykład na ulicę Zawadzkiego, gdzie najpierw zdogęszczono budynkami po starym przedszkolu PGNiG teren, więc przyszli nowi mieszkańcy z nowymi samochodami. W tej chwili koło Intermarché powstał nowy apartamentowiec, który wprawdzie trochę miejsc parkingowych podziemnych ma, ale to znowu zagęściło miejsca parkingowe. Czyli tutaj mamy do czynienia z takim nadmiernym zagęszczaniem starych osiedli przez wciskanie nowych budynków, co nie tylko obniża poziom życia tym mieszkańcom, którzy tam mieszkają od dawna, ale rodzi problemy z zaparkowaniem samochodów.
Jeśli pan redaktor pozwoli.
Druga sprawa jeszcze, może
Paweł Maciejewski czeka, bo musimy powoli kończyć program.
Jedno zdanie. Tutaj niedawno rozmawialiśmy na temat zrezygnowania przez miasto z budowy parkingu podziemnego przy Starym Teatrze. No, mówimy cały czas o tym, że brakuje nam miejsc parkingowych, a miasto nagle mówi, że ono, mimo że to było w planach i były pieniądze na to zabezpieczone w planach na budowę tego parkingu, to miasto w ostatniej chwili rezygnuje i mówi, no, że tak naprawdę to by za dużo kosztowało. No, ale znowu nam ucieka ileś tam kilkadziesiąt miejsc do parkowania. Trzecia sprawa jeszcze, rozbudowuje się w tej chwili muzeum. Ja wiem, że już ruszają plany rozbudowy, to będzie wielka inwestycja. Jestem bardzo
Dzieci,
ciekawa,
wszyscy odwiedzający
czy
będą mogli zatrzymać
samochód,
prawda? Muzeum
ma w swoim projekcie budowę parkingu podziemnego.
Paweł Maciejewski, Kukiz 15, bardzo
ja
proszę.
Ja tu nie porównuję budownictwa z lat 70., 80. do teraz budownictwa, bo jeżeli mielibyśmy bazować na doświadczeniach, to kiedyś budowano tak, że bloki jeden od drugiego były oddalone. Mamy takie przykłady, osiedle całe te przyjaźni, Słoneczne, Piastowskie, Łużyckie, tam bloki są oddalone, tam są miejsca na miejsca parkingowe, to znaczy jest dużo zieleni, dużo przestrzeni, tylko tu musiała być komunikacja pomiędzy miastem a spółdzielniami, które...
Kwestia możliwości realizacji zadań wspólnych tak zwanych,
dokładnie,
prawda? Bo spółdzielnia przekazałaby miastu teren, prawda? I miasto by zrealizowało, jeśli spółdzielnia nie ma pieniędzy na to, no to już...
I to jest właśnie, to jest jedyny problem, że tam miejsca parkingowe są. Jeżeli teraz się buduje nowe blokowiska i zagęszcza się, daje się ewentualnie współczynnik jeden na samochód, gdzie są 2-3, a średnia powinna być według tutaj pomysłów ustawy 1,5.
A może spółdzielnie deweloperom sprzedają grunt pod te nowe, prawda, jeszcze działania.
Ja mam pytanie, jak się ma...
Tutaj jednak mieszkańcy godzą się na to. No niestety, tak naprawdę, mając fajne lokalizacje w centrum miasta, godzą się na to, że kosztem ewentualnie tego, że mogą sąsiadowi przywitać się z sąsiadem balkon w balkon z naprzeciwka, bo tak zagęszczane są bloki, godzą się na to, że też i tych miejsc parkingowych będzie mniej, ale na to nic nie poradzimy, no bo to są niestety bardzo dobre lokalizacje, a jeżeli deweloper chce tak budować i ma prawo, to należy zmienić to prawo, żeby ewentualnie rozszerzyć przestrzeń między blokami na terenie miasta Zielonego.
Miasto powinno pilnować interesu mieszkańców.
Musimy kończyć, ale jeszcze jedno zdanie.
Tak, no ja nawiązując do tego hasła, że prezydent chce 1000 miejsc parkingowych w mieście wybudować, no to ja mam pytanie takie. To dlaczego likwiduje miejsca parkingowe i pozwala w tym miejscu wybudować nowe mieszkania?
I stawiamy kropkę. Bardzo państwu dziękuję za dzisiejszy program Polityczne Podsumowanie Tygodnia. W studio przy mikrofonach Grzegorz Maćkiewicz, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję panu, dziękuję
Sławomir
państwu.
Kotylak, Platforma Obywatelska.
Dziękuję, życzę miłego weekendu.
Marlena Kopni, Nowoczesna.
Dziękuję.
I Paweł Maciejewski, Kukiz 15.
Dziękuję panu, dziękuję
Janusz
państwu.
Rzeczkowski, Radio Zielona Góra. Zapraszam za tydzień, w sobotę o 9:25.
Pora na Polityczne Podsumowanie Tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi. Polityczne spory. W każdą sobotę po 9:20 w Radiu Zielona Góra na 97.1 FM.